poseł do Parlamentu Europejskiego, pan profesor Mirosław Piotrowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Dzisiaj z Brukseli, tak?
Tak, dzisiaj w Brukseli mamy posiedzenie.
I jak tam, panie profesorze, po szczycie tak zapowiadanym, tak hucznym, tak świętowanym, tutaj opozycja w Polsce mówiła, żeby podpisywać wszystko niezależnie od treści. Pani premier podpisała tę deklarację rzymską z dosyć takim znaczącym gestem, pokazując to, co chciała. Myślę także przywódcom Unii Europejskiej. No ale mówiła też opozycja, nie psujmy święta. Szczyt jest po to, żeby świętować. Więc w jakiej sytuacji świętujemy?
Świętujemy w sytuacji, gdy Unia Europejska jest w jednym z najpoważniejszych kryzysów. Mianowicie świętujemy w przeddzień formalnej notyfikacji przez Wielką Brytanię opuszczenia naszej wspólnoty i to przez jednego z największych członków Unii i jednego z największych płatników netto do Unii Europejskiej. I tej rany, tej wyrwy nie da się przypudrować. Wiadomość idzie na cały świat, że Wielka Brytania, która, jak mówią, jest wielka, czyli Great Britain is great, wychodzi z Unii Europejskiej i ma ku temu własne powody. I to budzi wiele pytań na całym świecie, bo przypomnę, że Unia Europejska miała ambicje stać się graczem na skalę światową i porównywała się ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. To przecież stanowisko szefa Rady Europejskiej określane wcześniej w Eurokonstytucji, która została odrzucona w referendum w Francji i w Holandii, mówił o prezydencie Unii Europejskiej, to ten prezydent obecnie przewodniczący w myśl traktatu lizbońskiego Rady Europejskiej chce się mierzyć z prezydentem Donaldem Trumpem, czyli prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. A tutaj w 60-lecie traktatów rzymskich, czyli założenia wspólnot europejskich, których emanacją jest w chwili obecnej Unia Europejska, tak wielki wyłom i przede wszystkim refleksja i pytanie, co stanie się z Unią Europejską po wyjściu Wielkiej Brytanii właśnie z tej organizacji, z tej struktury, i perspektywy nie są optymistyczne. Może za wyjątkiem kreślonych przez niektórych polityków, takich jak Jean-Claude Juncker, który uważa, że niebawem Unia Europejska nie tylko się nie skurczy, ale jak mówi, będzie liczyła nawet 30 członków. Nie wiem, jak on to liczy, ale większość komentarzy i opinii jest minorowych.
Panie profesorze, ten Brexit, który jutro formalnie się rozpocznie notyfikacją, to także problemy dla Wielkiej Brytanii. Niedawno przez ulicę Londynu przeszedł marsz poparcia dla pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ale także szkocki parlament głosuje nad drugim referendum w sprawie niepodległości. W Szkocji dominuje Szkocka Partia Narodowa, która przygotowała też uchwałę żądającą od rządu w Londynie zorganizowania referendum jeszcze przed zakończeniem negocjacji w sprawie Brexitu. Jak to może zakończyć się dla Wysp Brytyjskich?
Jeśli mówi ojciec o zakończeniu negocjacji, to w świetle zapisów traktatu lizbońskiego mają się one formalnie skończyć po 2 latach od notyfikacji tego aktu, czyli od jutra najprawdopodobniej. W związku z tym nie jest to perspektywa zbyt odległa i referendum w Szkocji, o którym jest tu mowa, miałoby się odbyć albo w 2018, albo w 2019 roku. Jednakże Wielka Brytania odwodzi od tego Szkocję. Jak to się skończy, nie wiemy, gdyż sprzeciw Szkotów jest wyrażony względem tak zwanego twardego Brexitu. A my nie wiemy do końca, na jakich warunkach będzie zawarty ten rozwód z Unią Europejską i czy do tego twardego Brexitu dojdzie, czy też będzie to tak zwany Brexit miękki, który zdążą zaaprobować państwa członkowskie, a także Szkocja. Nie jest też tajemnicą, że wielu polityków przestrzegało społeczeństwo brytyjskie przed referendum, aby głosowało na tak, a nie głosowało na nie dla Unii Europejskiej, gdyż obawiało się między innymi rozpadu wspólnoty brytyjskiej. To między innymi wieszczył były premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair. I z tym wiążą się też inne komplikacje, jak chociażby kwestia Shetlandów i tak dalej, i tak dalej. Ale to dopiero pokaże czas najbliższy. Myślę, że mamy na to pół roku, rok.
Panie profesorze, świętowano w Rzymie, jak pan mówi, w kontekście też Brexitu, który rozpoczyna się formalnie jutro. Świętowano w kontekście ogromnego problemu migracyjnego w Europie, który wywołała kanclerz Angela Merkel, namaszczająca też zresztą Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej na kolejną kadencję. Ale mamy też pohukiwania ze strony komisarza do spraw migracji, że do września, bardzo proszę, bez gadania przyjąć tych, których zobowiązaliście się przyjąć, jeszcze wprawdzie za poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej, bo to ona chciała przyjmować każdą ilość uchodźców. Przydzielono nam 7 tysięcy. Jak ta sprawa zostanie rozwiązana na linii Komisja Europejska a Polska, bo to jest kolejny spór, który jest przed nami.
To jest sprawa najważniejsza, ale sprawa ta jest bardzo szeroka, bo liczba, którą podał ojciec, stanowi tylko pewien etap, wstęp do rozlokowania pierwszej grupy uchodźców, o której była mowa w tamtym czasie, gdy rządziła Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, a premierem była pani Ewa Kopacz.
Przypomnijmy, że to było w 2015 roku we wrześniu, to już było też po wyborach prezydenckich, w których prezydent elekt także zapowiadał, żeby nie podejmować różnych decyzji, które mogą skutkować. Platforma Obywatelska absolutnie nie chciała przyjmować tego do wiadomości. No i tak trochę, jak zapowiada Grzegorz Schetyna, podpisywała, chyba nie czytając, albo na złość następnym ewentualnym rządzącym. Tak to przynajmniej czytam.
A także podpisywała i negocjowała w kontrze do wcześniejszych uzgodnień z Grupą Wyszehradzką. Przypomnijmy, że to stało się wówczas kością niezgody, gdyż zezwolenie na tego typu mechanizm może ewokować bardzo poważnymi skutkami. Te skutki widzimy w innych krajach, nie tylko w Niemczech, ale chociażby w krajach skandynawskich, które kłócą się o uchodźców. No i w tej grupie miało rzekomo nie być terrorystów, a jak dowodzą służby niemieckie, ich szefowie, właśnie z tej drogi i tej ścieżki terroryści korzystają. Ale oczywiście sytuacja się zmieniła w Polsce. Tu trzeba powiedzieć, że formacja prawicowa dziś rządząca wraz ze swoim liderem sprawę stawiała jasno, że nie godzi się na przymusową relokację uchodźców w naszym kraju i po zmianie rządów myślę, że decydenci Unii Europejskiej powinni ten fakt zaakceptować, a także wziąć pod uwagę, że Polska wyraża gotowość i to zdecydowaną gotowość pomocy na miejscu, czyli tam, gdzie dzieją się te straszne rzeczy, jest wojna, akty gwałtu, przemocy, jest gotowa pomagać humanitarnie, organizować obozy, a także wzięła na siebie ogromny ciężar, nazwijmy to uchodźców, bo to są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas ze wschodu, myślę tutaj o obywatelach Ukrainy, padają różne liczby, ale te najbardziej zbliżone to około 1 milion osób, które przybywa w różnym czasokresie do naszego kraju. To powinno być brane pod uwagę, ale oczywiście ojciec mówi tutaj o komisarzu Avramopoulosie do spraw migracji, który co jakiś czas oczywiście przypomina innym krajom, że do tego się zobowiązały, ale w przestrzeni medialnej piętnowana jest tylko Polska. Natomiast jeśli popatrzymy na inne kraje Unii Europejskiej, takie jak chociażby Hiszpania, również pomimo takich zobowiązań nie kwapi się do przyjmowania uchodźców, bądź popatrzmy na Austrię, to tam przyjmują uchodźców, ale umożliwiają im natychmiast przedostanie się do Niemiec. Niektórzy sugerują, że Polska powinna zachować się w ten sam sposób, czyli wyrażać tu pewną, czy też stosować zabiegi podszyte hipokryzją. Przyjąć uchodźców i umożliwić im przedostanie się przez Odrę do Niemiec, ale też istnieje obawa, że Niemcy zechcą tamować te fale uchodźców. Nie wnikając w szczegóły, większość zgadza się z tym, że kanclerz Angela Merkel postąpiła pochopnie, w tej chwili w obliczu zbliżających się nieuchronnie wyborów w Niemczech we wrześniu tego roku ma bardzo poważny problem i co chwilę wysyła sygnały o konieczności solidarnego podziału tych uchodźców na inne kraje Unii Europejskiej. I sądzę, że te sygnały będą powielane tym częściej, im bardziej będzie zbliżać się termin wyborów w Niemczech.
No właśnie, ten niemiecki but będzie, a on jest raczej ciężki i przekonaliśmy się o tym wielokrotnie, będzie próbował teraz chyba tak przyciskać w związku z tą relokacją po to, żeby rozwiązać również wewnętrzny problem Angeli Merkel.
No, dla niektórych ten but, jak twierdzi ojciec, jest ciężki, dla niektórych, jak dla szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, jest nieco lżejszy,
to jest taki
bardziej
kapeć
lukrowany. Także oczywiście kwestia uchodźców jest centralnym punktem, jest ogniskową kampanii wyborczej w Niemczech. Tutaj konkurencja jest między kandydatką Angelą Merkel na kanclerza Niemiec, dotychczas jest nim, i kandydatem Martinem Schulzem z ramienia SPD, który dotychczas był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i również kwestię uchodźców w sposób, moim zdaniem, dość sprytny rozgrywa. Mianowicie SPD wyznaczyło kandydata takiego, który mniej kojarzy się z polityką prouchodźcą. Przypomnijmy, że wprawdzie w Niemczech rządzi koalicja CDU CSU z SPD właśnie, ale Martin Schulz, który był za przyjęciem uchodźców i przymusową relokacją, on niejako działał z zewnątrz Niemiec, czyli z Brukseli, z Parlamentu Europejskiego, i na niego nie spada bezpośrednie odium z tym związane. W związku z tym on jeszcze bardziej podgrzeje atmosferę polityczną właśnie w tym kierunku, aby dzielić się z uchodźcami. On zechce wystąpić w roli orędownika zwykłego obywatela niemieckiego, który z jednej strony pała współczuciem do osób, które muszą uciekać, opuszczać swój kraj w wyniku wojny, ale z drugiej chce pokazać, że Niemcy dają przykład, ale chcą się również dzielić tym problemem solidarnie z innymi, i on będzie nakręcał tę spiralę, jak sądzę, i w obliczu jego polityki pani kanclerz Merkel będzie musiała być bardziej zdeterminowana do tego, aby dzielić uchodźców na inne kraje.
A czy komisarz Avramopoulos, tak on się chyba nazywa, może nas straszyć jako Polskę, może na przykład wezwać, no wyobraźmy sobie taki obrazek, Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, wraz z Ewą Kopacz, która przyjmowała wówczas te porozumienia, no i z Cezarym Tomczykiem, który był rzecznikiem rządu i mówił, jesteśmy gotowi jako Polska na każdą liczbę, tutaj Polska jest gotowa przyjąć wszystkich, których będzie trzeba pojechać, no i ramię w ramię Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz, Cezary Tomczyk z Avramopoulosem, tak się nazywa, migracji.
Migracji i spraw wewnętrznych.
Mówią, my reprezentujemy rząd polski, bo Jarosław Kaczyński, bo to zawsze jest, musi być nazwisko Kaczyński przecież, w ich wypowiedzi, nie reprezentuje Polaków, my jesteśmy oficjalną, czy nieoficjalną, ale reprezentacją, bo jesteśmy europejscy, proszę przyjmować. Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taki obrazek, oczywiście niezręczny dla Ewy Kopacz i Grzegorza Schetyny w tym momencie, a czy komisarz może nam grozić? Bo de facto to robi.
No, Komisja Europejska, nazywana strażniczką traktatów, może uciekać się do różnego rodzaju instrumentów, ale na tym etapie, gdy wlewają się uchodźcy do Europy, a trzeba mieć na uwadze, że dotychczas tę falę blokowała Turcja, a w wyniku pogorszenia relacji z Turcją i z prezydentem szczególnie tego kraju, oczekiwana jest kolejna duża fala uchodźców, która może zaważyć na nastrojach politycznych w wielu krajach Unii Europejskiej, przede wszystkim w Niemczech, no ale także we Francji. Wybory prezydenckie się zbliżają. W związku z tym oczywiście potrzebny jest chociaż gest, czy wymuszenie gestu ze strony innych krajów członkowskich, aby przyjęły chociaż, ja myślę, no 100 czy 200 uchodźców, de facto imigrantów, aby pokazać społeczeństwom zachodnim, że inne kraje również partycypują w tym procesie. Ale to to będzie bardzo trudne, bo my patrzymy z punktu widzenia Polski, ale jest to problem ogólnoeuropejski. Jak wspomniałem przed chwilą, inne kraje, takie jak chociażby Hiszpania, czy kraje południa, Austria, Węgry, czy też Słowacja, nie kwapią się do tego, aby przyjmować imigrantów. Jeśli by kreślić taki oto scenariusz, to trzeba by go rozłożyć na inne kraje, a to jest bardzo niebezpieczne i w dodatku niezgodne z regulacjami prawa międzynarodowego. Kwestie uchodźcze, mówiłem to wielokrotnie na antenie Radia Maryja, zostały inaczej rozwiązane i nie można przymuszać krajów członkowskich do tego, aby przyjmowały wbrew swojej woli tak ogromną rzeszę imigrantów, ale oni i tak, powiadam, de facto trafią do Niemiec, bo nawet gdyby Polska się zgodziła, jeśli ojciec kreśli takie wizje niekoniecznie adekwatne w tej chwili do rzeczywistości, no ale przypuśćmy, że Polska godzi się na przyjęcie 1000 imigrantów, których lokuje w pewnym obozie, to po miesiącu czy po dwóch te osoby i tak znajdą się w Niemczech z własnej woli.
Panie profesorze, wspomniał pan, że Komisja Europejska jest strażnikiem traktatów, ale głową Komisji Europejskiej, przewodniczącym Komisji Europejskiej jest człowiek, który raczej ma już słabą głowę i wydaje się, że na trzeźwo ten strażnik nie pilnuje tych traktatów. No choćby ostatni szczyt Unii Europejskiej pokazał, kiedy rzuca się na szyję sekretarzowi papieża Franciszka. Arcybiskup był tutaj mocno zaskoczony. Próbował też rzucić się na szyję Ojcu Świętemu, ale tak papież zachował bezpieczny dystans wobec przewodniczącego Junckera. Później, gdy papież mówił o zagrożeniach stojących przed Europą, no człowiek po prostu przyciął komara, tak bym powiedział, tak? I to w taki sposób pozycja była no, mocno niedyplomatyczna w tym wszystkim. Później bawił się w chowanego z politykami, poklepywał, całował w czoło. No to jest jakiś cyrk, który urządza przewodniczący Komisji Europejskiej. Czy ktoś taki może w ogóle stać na czele Komisji Europejskiej? No i pytanie, kto go nominował?
Ojciec mówi to o pewnej specyficznej mowie ciała reprezentowanej przez szefa Komisji
Europejskiej. Ładnie pan profesor to ujął.
Pana Claude'a Junckera. Obserwując przewodniczącego Komisji w trakcie uroczystości w Rzymie, ja zauważyłem, że no, przewodniczący Juncker wyraźnie nudził się, a moim zdaniem ignorował towarzystwo. No i zachowywał się tak, jak wcześniej już się też zachowywał. No, nieobce są obrazki, gdy w świetle kamer poklepywał po twarzy premiera Węgier Viktora Orbana, bądź całował w głowę, łysą głowę bez włosów pana Michela, premiera Belgii, bądź też inaczej, czy też próbował swój krawat wiązać na szyi innego premiera i tak dalej, i tak dalej. Także ta specyfika zachowań Junckera oczywiście nie pozostaje bez komentarzy i uwaga jest jemu zwracana. Nawet wiem, że kwestia ta staje na posiedzeniach grup politycznych niektórych w Parlamencie Europejskim i odpowiedni funkcyjni tutaj ludzie zostali zobowiązani, aby przekazać w Komisji Europejskiej, że tego typu, jak ja to nazywam, mowa ciała pana Junckera, zarówno w trakcie tych uroczystości, jak także innych pobytu u nas w Parlamencie Europejskim, jest przez wielu ważnych polityków nie do zaakceptowania.
Tylko może człowiekowi trzeba pomóc w ten sposób, że się go odwoła z tej funkcji, pomoże się jemu, pomoże się Komisji Europejskiej, strażnikowi, tak, traktatów, jak pan wspomina. No bo takie akceptacja tego typu zachowań albo uwagi, które ewentualnie będzie mu się przekazywać, no jakby ta mowa ciała, ona jest permanentna, tak bym powiedział.
Jeśli idzie o przerwanie kadencji, to jeszcze nie tak dawno była o tym mowa i to nie tylko w kuluarach Parlamentu Europejskiego i to do tego stopnia, że odniósł się do niej sam zainteresowany, czyli przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker, ale zastosował tu manewr, wybieg ucieczki do przodu, czyli już teraz zdeklarował, że nie będzie ubiegał się na następną kadencję. No z tym, że jego kadencja nie trwa 2,5 roku jak Donalda Tuska, szefa Rady Europejskiej, tylko 5 lat. No ale już samo zdeklarowanie teraz, że więcej nie będzie startował na to stanowisko, miało w moim odczuciu uciąć wszelkiego typu spekulacje na temat, o których tutaj ojciec mówi. No tak się nie stało, a też pamiętajmy, że jego poprzednik José Manuel Barroso był na tym stanowisku zatrudniony przez 10 lat, czyli przez 2 kadencje.
No bo człowiek ostatnio mówił o kontakcie z innymi planetami także, tak? No, już w kosmos, że tak powiem, wystrzelił pan Jean-Claude Juncker.
Tak, ja nawet o tym mówiłem w felietonie dla telewizji Trwam i Radia Maryja w niedzielę wieczorem. Jean-Claude Juncker w Parlamencie Europejskim no, w ubiegłym roku powiedział na serio, że spotkałem się i wysłuchałem kilku przywódców innych planet i mówił, obserwują nas i martwią się, jaką drogą podąża Unia Europejska. No to nie jest to jedyne sformułowanie, które wprawia w konsternację i zakłopotanie ludzi słuchających szefa Komisji Europejskiej i zastanawiających się, czy jest to jego wizja pomieszana z pewnym no, jakimś amokiem, czy też pałaniem taką miłością do Unii Europejskiej, bo on też twierdzi, że kraje Unii Europejskiej ponownie się w sobie zakochają, jak powiedziałem przed momentem, nie tylko ich liczba nie ubędzie po wyjściu Wielkiej Brytanii, ale zwiększy się nasze grono do 30. No, wiele osób przestaje już na poważnie traktować Junckera i jego oświadczenia, nawet gdy mówi poważnie.
Kiedy mieszkańcy innych planet martwią się o Unię Europejską, ziemianie martwią się o Jean-Claude'a Junckera. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo ojcu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem.